Wasiane historie.
Dzień dobry. W sobotni poranek witam Państwa, Bogna Bender-Motyka, w naszej cotygodniowej audycji Zasiane historie. Trudno pomijać Muzeum Wsi Lubelskiej, gdy mówimy o chlebie, bo my przecież w naszym muzeum o chlebie mówimy cały czas, opowiadamy o nim dzieciom, oprowadzając je całą ścieżką od momentu powstania ziarenka przez jego zmielenie w wiatraku, poprzez proces wyrastania ciasta ze specjalnej mąki, nie byle jakiej, włożenia go do pieca, wyjęcia i przechowywania. Po raz kolejny kilkudziesięciu wystawców, piekarzy, cukierników pokazywało swoje umiejętności i wytwarzało dosłownie cuda. Wygrał konkurs, chyba najpiękniejszy, jaki widziałam, chleb, który Państwo będziecie mogli zobaczyć na stronie internetowej Radia Lublin. Dzieci bawiły się ciastem, lepiły z niego cebularze. Czegoż więcej trzeba, by spędzić niedzielę w sposób atrakcyjny, radosny z rodziną. Zapraszam do relacji.
Zasiane historie.
I na jak położymy teraz tę bułkę?
Tutaj położymy, tak. Teraz położymy może z powrotem w tą stronę. I teraz zobacz, weźmiemy sobie cebulkę do łyżki i prosimy...
Nałóż cebulkę.
Dasz radę tą łyżeczką?
Tylko tak uwaga, nie no, dużo.
O, spokojnie, damy radę. No i teraz nakładam na łyżeczkę. A cebularza, jeszcze.
Jeszcze troszeczkę?
Może pomożemy w ten sposób? Przechylaj. O, i teraz zgarnij sobie tyle, ile byś chciał na swojego cebularza.
Ile cebulki? Jeszcze?
Zrobisz jeszcze jednego?
Jeszcze? Dobra, chyba tyle wystarczy.
I teraz rozsmarować, proszę.
Dziękujemy.
Proszę.
Popatrz, jakiego cebularza zrobiłeś. Brawo, Ada.
Ja posunę, spokojnie.
O. Ale cebularz.
No i teraz weźmiemy następną osobę.
Z tego całego zamieszania, które dzisiaj w Muzeum Wsi Lubelskiej trwa, wyciągnęłam sprawcę pana Marka Juryckiego. Panie Marku, 22 święto chleba. Nie bez kłopotów, ale jest. I bardzo się cieszymy, że jesteście u nas. Na czym polega w XXI wieku tradycyjne piekarnictwo?
Ciężki temat, bo różnie to ludzie odbierają. Chleb jest na każdym stole, w każdym domu. Od zarania, odkąd się sięgniemy, w różnych postaciach był, ale to był chleb. I ten chleb był, jest i będzie. I nie daj Boże, żeby tego chleba zabrakło komukolwiek, bo zawsze było, nawet w czasie wojny, jak był chleb, to znaczy, że już było co jeść. I myślę, że na czym polega? No, żeby to był chleb tradycyjny, żeby to był chleb rzemieślniczy, zrobiony ręcznie, nie na liniach, bo to jest inny produkt. To, co się robi na liniach, to nie można mówić, że to jest chlebem. Chleb to jest chleb wypracowany przez fachowca, przez piekarza i to jest, on ma smak. I oczywiście, co najważniejsze, surowce, żeby były dobre. To jest ważne. To i ten wyrób jest prawidłowy.
To uprzemysłowienie procesu wytwarzania chleba też doprowadziło do tego, że mniej go szanujemy. Ten chleb, który piekła nasza babcia czy prababcia, który przed przekrojeniem, prawda, znaczyło się znakiem krzyża, był symbolem domu.
Tak, tak. Chleb, który był wypracowany, on był bardziej szanowany. Ale to tak jest. Co łatwo przychodzi, to i się nie szanuje tego. Tym bardziej, jeżeli jest to chleb rzemieślniczy, on będzie droższy, nie oszukujmy się. On będzie droższy od tych piekarni przemysłowych, ale on jest wypracowany. I to jest całkowicie inny smak pieczywa, inna struktura tego ciasta. Mało, ten chleb ma inną skórkę nawet. Ta skórka się da tak, jak kiedyś się kupiło chleb i zanim się doszło do domu, to się pół skórki ogryzło. I w rzemieślniczym chlebie tak to wygląda, że to się po prostu tą skórkę się rwie i to ogryza. Ona jest chrupiąca, ona jest taka poszczelana. A wielu z linii to nie jest ta sama skórka. Bo można nazwać, wszystko jest chlebem. Ser też jest serem, a różnica jest kolosalna.
Czy mnie się tylko wydaje, czy jest taki trend, że wracamy do tych tradycyjnych sposobów wyrabiania pieczywa, że już to, co skonsumowaliśmy, czym zachwycaliśmy się na początku, przestaje być atrakcyjne i wracamy do tych tradycyjnych chlebów, to tak jak uciekamy pomalutku od sklepów sieciowych, gdzie jest sieciowe ubranie, szukamy może krawca, może czegoś wyjątkowego.
Tak, jest trend do powrotu pieczywa rzemieślniczego. Tego dobrego pieczywa, tej chrupiątej bułeczki, a nie z dziurami w środku, że jak się rozkroi, to można nadziewać, to można jakby puste. I bułka ma inny smak. I tak samo z tym chlebem. I to nie tylko u nas jest powrót do pieczywa tradycyjnego. Ja ostatnio miałem możliwości, w tamtym roku zresztą i wcześniej, wyjazdów do kilku krajów, do piekarni i rzeczywiście zaczyna wracać pieczywo rzemieślnicze, wyrabiane z małych piekarń. Ale, no nie oszukujmy się, ono nie jest w tej samej cenie, co w supermarkecie i ono nigdy nie będzie. To nie ta praca, nie ten nakład robocizny, nie ten szacunek do tego wyrobu. Po prostu to jest inny wyrób całkowicie.
Szukamy zdrowego żywienia, zdrowych produktów, zdrowych towarów i pamiętajmy w takim razie o tych osiedlowych piekarniach, czy tych gdzieś na starych uliczkach, w zaułkach, w małych miejscowościach, bo dajemy też w ten sposób utrzymanie naszym rzemieślnikom. No nie wydaje się nam, żeby te czasy w najbliższym okresie były dla nich lepsze.
Czasy dla rzemieślników, a ten rok to już w ogóle jest bardzo ciężki, muszę przyznać. Ale wiele dobrych wyrobów jest i w niektórych marketach. Trzeba tylko patrzeć, kto jest producentem tego. Bo wiadomo, te piekarnie, które są rzemieślnicze, są znane, one się reklamują trochę i wiadomo, które to są. Ale są takie, no to gdzie praktycznie nie ma nic wywieszone. Skąd to jest, co i jak. Także trzeba patrzeć, co się kupuje i od kogo się kupuje.
Także są mody na pieczywo. Jakie teraz jest modne, panie Marku?
Jest w tej chwili moda na chleby żytnie, na chleby z ziarnami, na chleby na otrębach. To wszystko jest potrzebne dla organizmu. I myślę, że ta moda coraz bardziej, ona przyszła trochę i od zachodu, trochę i tego, ale ona jest. Te chleby były robione, one są, a teraz one są coraz więcej robione. One są potrzebne nam. Mówienie, że pieczywo tuczy, że pieczywo jest niezdrowe dla organizmu, to jest bajka. Wielu dietetyków już wyraźnie mówi, pieczywo należy jeść. Oczywiście nie w nadmiernych ilościach, tym bardziej chleb. Możemy sobie odpuścić pieczywo białe, ale chleb należy spożywać.
Zasiane historie.
W każdej wiejskiej chałupie najważniejszym miejscem jest kuchnia, a w niej piec. A jeśli jest piec, to często także piec chlebowy. To ten chleb organizuje życie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień rodziny chłopskiej. Staramy się zwyczaj pieczenia pieczywa, chleba podtrzymywać, bo on po prostu gaśnie i zanika. A taką osobą, która w naszym muzeum zajmuje się chlebem, jest pani Bogna Głuchowska. Pani Bogno, jak my ten chleb robimy?
Ten chleb robiony według takiej tradycyjnej wiejskiej receptury to właściwie tylko 3 składniki. Mąka żytnia, woda i sól. I ten chleb wypiekany był na wsiach w każdym domu właściwie. To był obowiązek i przywilej kobiety. I o ile ten chleb można było kupić w miasteczku, wypiekany w piekarniach, tak na wsi pieczony był wyłącznie w domach. Musimy pamiętać, że nie było to tanie pożywienie. Przed wojną, według rocznika statystycznego z 1939 roku, kilogram chleba, taki kupiony właśnie w miasteczku, kosztował 30 groszy. Dla porównania, kilogram ziemniaków to było tylko 8 groszy. Zresztą ziemniaki nazywane były też chlebem ubogich, ponieważ biedni ludzie często w ogóle chleba nie jedli, albo mieli go tylko od święta. W domu chłopskim chleb gościł na stole zwykle raz dziennie. Kobieta była tą osobą, która ten chleb wydzielała. On leżał na specjalnych półkach w komorach, trzymany był na specjalnym półce w izbie, często na stole, stąd też dużym szacunkiem obdarzano stół. Na stole nie wolno było siadać, kłaść czapki, właśnie dlatego, że to było miejsce dla chleba. Kobieta odpowiedzialna za pieczenie chleba była niejako szafarką, bo to był nie tylko obowiązek, ale też przywilej. No i była odpowiedzialna za to, żeby tym chlebem sprawiedliwie obdzielić wszystkich członków rodziny. Chleb piekło się zwykle raz w tygodniu. Chcąc go mieć świeży na niedzielę, przygotowania należało rozpocząć już w piątek. Należało zrobić rozczyn. W każdym domu była dzieża. To jest takie naczynie, które służyło tylko do wypieku chleba. Dzieżę chlebową przynosiło się zwykle z komory. Każda kobieta bardzo dbała o swoją dzieżę. Dzieży się nie pożyczało, nawet nie wynosiło za próg, bo można było dzieżę zauroczyć. Nigdy się jej nie myło. Wygładzało ją się tylko ręką i wyskrobywało, pozostawiając w środku kulkę ciasta na rozczyn. Najbardziej cenione były dzieże tak zwane po ojcach, czyli odziedziczone po dziadkach, pradziadkach. Najchętniej używano takich dzież zrobionych z dębowego drzewa, albo przynajmniej starano się, żeby chociaż jedna klepka była z tego dębu zrobiona. No i w dzieży w piątek rozczyniało się ciasto zrobione na taką gęstą śmietanę. Ciepłą wodą rozrabiało się kulkę zakwasu na rozczyn. Dodawało się troszkę mąki i wstawiało w ciepłym miejscu. To mogło być przy piecu albo nawet w nogach łóżka, tam gdzie spały dzieci, żeby spokojnie zaszedł ten proces fermentacji ciasta i żeby ono mogło rosnąć. Potem dodawało się na drugi dzień jeszcze więcej mąki żytniej i wygniatało się takie bardzo twarde ciasto. Przed wojną nie używano blach do ciasta, więc piekło się chleby tylko na liściach kapusty, więc ciasto musiało być twarde. Kobiety wyrabiały je pięścią, tutaj nawet mówiły o boksowaniu tego chleba. Trwało to nawet czasami godzinę. Potem po raz kolejny ciasto sobie rosło, a w tym czasie rozpalał się piec chlebowy. Sercem tego całego urządzenia ogniowego, które było w domu, był właśnie piec chlebowy. Tam oprócz tego były i blacha z fajerkami, na którym gotował się obiad. Był ogrzewalnik, który był takim źródłem ciepła. No i wreszcie był też zapiecek. Ale właśnie w środku wszystkiego znajdowała się czeluść pieca chlebowego. Wlot do niej był albo nad blachą, albo z boku, często też na dole pieca, a w naszym muzeum jest jedna chałupa, gdzie wlot do pieca chlebowego jest w sieni. Później się w tej czeluści rozpalało, zwykle drewnem sosnowym. Kiedy piec już był rozgrzany, wygarniało się resztki palącego drzewa, by w to miejsce włożyć wcześniej uformowane i wyrośnięte w koszykach bochenki chleba. Tutaj źródła mówią, te bochenki mogły mieć do 6 kg, zwykle miały 1,5 kg do 2. Później takie chleby włożone do pieca zamykało się zatułką. Kobieta zwykle robiła nad piecem znak krzyża i miała zwyczaj nie siadać w czasie, kiedy one się piekły, żeby ciasto nie opadło. Oprócz dzieży do wypieku chleba używało się łopaty i kociuby. To są takie narzędzia na długich drążkach, które służyły do operowania nimi w piecu. Je również obnażano dużym szacunkiem. Były różne zwyczaje związane z tymi przedmiotami. Na przykład łopatę w czasie gradu wykładało się na pole, żeby kulki gradowe od niej się odbijały. Uważano też, że na łopatach i na kociubach latają czarownice, także nadawano im takie cechy intersferyczne też. Kiedy chleb był upieczony, świeżego go się nie jadło, bo za dużo by go poszło. Ale był zwyczaj na wsi, że chlebem należało się podzielić, o ile ten chleb w domu był. Oprócz chlebów na wsi wypiekano też podpłomyki. To był wypiek robiony z tego samego ciasta chlebowego, tylko robiony nieco wcześniej. W czasie, gdy jeszcze piec był rozpalany, to z przodu przed ogniem kobiety robiły małe placki i piekły je właśnie w ten sposób, stąd ich nazwa.
Zasiane historie.
Podpłomyki to jest pieczywo bardzo stare, właściwie najstarsze znane człowiekowi, bo wypiekano je jeszcze w czasach, kiedy człowiek mieszkał w jaskiniach, robiono je na gorących kamieniach przy ogniskach. A ta wersja podpłomyków przedwojenna to było ciasto chlebowe, które piekło się trochę wcześniej niż chleby. Jeszcze w momencie, kiedy nagrzewał się piec, kobiety robiły z ciasta chlebowego małe płaskie placki i układały je na trzonie pieca przed ogniem, stąd ich nazwa. No i robiono je wtedy, kiedy na przykład były bardzo głodne dzieci, które wróciły ze szkoły, albo akurat nadarzył się dziad proszalny, którego trzeba było obdarować, bo chlebem na wsi zawsze trzeba było się podzielić, o ile on w domu był. No, zdarzały się takie okresy na wsi, kiedy do ciasta chlebowego dodawało się różne przymieszki. Był to okres przednówka, kiedy jeszcze nie było nowej mąki, a stara była już na wykończeniu. Wtedy do tego ciasta chlebowego, żeby zwiększyć jego objętość, dodawało się najczęściej tartych, gotowanych ziemniaków, czasami otrąb, czasami nawet lebiody, a nawet pierzuch. Na przednówku ludzie mało tego chleba jedli i tutaj Oskar Kolberg wspomina, że kiedy nadeszły żniwa i upieczono już ten świeży, prawdziwy chleb z nowej mąki, ludzie tego świeżego chleba tak potrafili się najeść, że często umierali na skręt kiszek. Więc przestrzegano, żeby świeżego chleba nie jeść. Wyjątkiem były właśnie podpłomyki, które można było jeść zaraz po upieczeniu ku radości dzieci.
Zasiane historie.
Czy może się pani naszym słuchaczom przedstawić?
Witam państwa serdecznie. Iwona Trofimenko, kierownik cechu rzemiosł spożywczych w Lublinie.
Pani Iwono, nie wyobrażam sobie, żeby to wielkie przedsięwzięcie, już 22. Lubelskie Święto Chleba, odbyło się bez pani. Bo rozumiem, że już jutro zaczynamy przygotowania do kolejnego Święta Chleba. Ono się wpisało i w krajobraz Lublina, i w scenerię Muzeum Wsi Lubelskiej. Stąd też jestem przekonana, że za rok tutaj też się zobaczymy. Jak sobie poradziliście w tej takiej nietypowej sytuacji, jaka nas zastała w tym roku?
Jak składaliśmy projekt do urzędu w styczniu, więc byliśmy szczęśliwi, że się spotkamy kolejny raz z naszymi wystawcami obecnymi, nowymi. Natomiast jak później przyszedł marzec, to tak jakby się świat zatrzymał dla wszystkich. Było ciężko, nie wiedzieliśmy jak będzie, co będzie, ale wiedzieliśmy, że piekarz chleb musi piec zawsze. To nie jest tak, że ludzie zostaną bez chleba. Gro osób zaczęło piec ten chleb sami w domu, ale zwracali się do członków tutaj zrzeszonych u mnie w cechu, że jednak no trzeba, że musi to działać. I jak usłyszeliśmy, że będziemy mogli zorganizować i tutaj w Muzeum Wsi Lubelskiej, no bo też żeśmy sobie nie wyobrażali w ogóle innego miejsca, wpisaliśmy my się w klimat i tak musiało być, to byliśmy przeszczęśliwi. Do ostatniej chwili, jak wszyscy państwo wiecie, nie było wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Jesteśmy przeszczęśliwi, bo tak jak było tutaj słychać, mamy 70 wystawców. Jesteśmy podlegli temu reżimowi sanitarnemu i wszystko jakoś nam się udało. Jeżeli wszyscy będziemy dbali o ten porządek, to będzie okej wszystko, myślę.
To tak się dzieje, że na to Święto Chleba przyjeżdżają ludzie nawet spoza województwa lubelskiego. Tu powstała specyficzna atmosfera. Tu jest wiele takich atrakcji interaktywnych. Jak to wygląda w tym roku?
W tym roku mamy też atrakcje dla dzieci. Zorganizowane są warsztaty piekarskie, takie wypieku cebularza, bułeczek, chałek. Dzieci bardzo prężnie w tym uczestniczą. Prowadzone są te warsztaty przez mistrzów piekarstwa, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka, jak wypiecze sobie swoją bułeczkę czy swojego cebularza. Są też jeszcze atrakcje, takie animacje dla dzieci pod kątem ekologicznym. Uczymy dzieci wtedy ekologii, jak dbać o to środowisko, jak utrzymać to, żeby woda była jak najdłużej czysta i żeby powietrze było jak najdłużej czyste.
Czyli robicie dokładnie to samo, co my w muzeum, bo my pokazując tradycyjne przygotowywanie różnych rzeczy, przedmiotów życia codziennego, przypominając o znaczeniu rzemieślników przez setki lat, też w jakiś sposób was reklamujemy, no bo nadeszły wielkie sieci handlowe, nadeszły wielkie zakłady produkujące gdzieś daleko za oceanem albo na skraju drugiego kontynentu towary, które u nas są dostępne, a zapominamy o tym, że no to takie hasło swój do swojego po swoje wzmacnia nas wszystkich właśnie, zwłaszcza w trudnych momentach.
Oczywiście, tutaj ma pani rację, jednak wypiek tradycyjny tutaj pod kątem akurat pieczywa, ja myślę, że wraca. Ludzie są spragnieni tego, bardzo szukają i pomysłu i tak dalej. Natomiast klimat skansenu, no bardzo jest coś takiego pięknego, jak takie dziecko oderwie się od komputera, telefonu czy tabletu, coś na warsztatach stworzy swojego. Widzi, że właśnie, że ta bułeczka nie jest z marketu, mrożonka, tylko jest zrobiona własnymi rączkami z prawdziwej mąki, z prawdziwymi dodatkami, solą, wodą i tyle.
Kiedy nadszedł marzec, nagle opustoszały półki sklepowe, znikł ryż,
makaron, ale także znikła mąka. I wtedy zaczęła się gonitwa za poszukiwaniem przepisów, bo przecież myśmy zapomnieli i nie mamy już w domu pieców chlebowych, a szkoda, mamy maszynę czasami, ale mamy kuchenkę, piekarnik, musimy sobie radzić. Czyli my sobie tak naprawdę nie wyobrażamy życia bez chleba.
Ja zawsze, ponieważ jako kierownik cechu mam też kontakt z młodzieżą, która się uczy zawodu piekarza między innymi, i zawsze im tłumaczę, że słuchajcie dzieciaki, piekarz i grabarz zawsze robotę będą mieli. Ludzie zawsze będą jedli chleb, bo będą go potrzebowali. No i w drugą stronę niestety ten drugi zawód też będzie potrzebny. Tak jak pani powiedziała, zniknęła mąka do rzemieślników zrzeszonych u mnie w cechu. Zaczęli ludzie z ulicy wydzwaniać, czy można zakupić u nich mąkę. Do tego stopnia. Ja sama byłam przestraszona. Pytałam się mojego prezesa, mówię, no dobra, ale w razie co to powiedz mi, jak się ten chleb piecze, bo ja przyznaję się, nie potrafię sama zrobić. Zaczęłam się tym interesować i muszę się przyznać, że w gazowym piekarniku w bloku też chleb się uda. Przyznaję się, wychodzi.
Przyjeżdżają do nas na warsztaty panie z kół gospodyń wiejskich i też się przyznają, że nie potrafią w tradycyjnym piecu chlebowym chleba upiec. Uczą się tego od nas. Na szczęście u nas są panie, które potrafią tak rozgrzać piec, aby nie tylko móc podgrzać tam, nie wiem, bigos czy coś innego, ale doprowadzić do tego, że to wyrośnięte ciasto na chleb, odpowiednio oczywiście przygotowane, bo to też są inne jeszcze, prawda, szczegóły dotyczące tego procesu wyrabiania ciasta, przygotowywania go, tak naprawdę trwa on 5 dni, no ale przecież on musi wyrosnąć w piecu. No i panie wyjeżdżają od nas, zdobywszy tę umiejętność. Cieszymy się, bo właśnie ta kultura niematerialna zaczyna gdzieś ginąć. A szkoda.
Ja myślę, że tak, było tak. Ta technologia jednak wyparła wszystko, ale ciężko powiedzieć, że na szczęście, prawda? W tym ciężkim okresie dla nas wszystkich. Ale wraca to, wraca. I ja się cieszę. Ja jestem, można by było powiedzieć, że ze starego pokolenia mi bardzo się podoba. Takie tradycyjne podchodzenie do żywności, jak było robione, jak było konserwowane. Przecież kiedyś nie było konserwantów. A jednak potrafiły te nasze babcie, prababcie utrzymać mięso, kiełbasę, wędlinę tyle czasu świeżą. Jak się wypiekło taki chleb w domu, to on 2 tygodnie jest świeży. To nie jest tak, jak chleb z marketu, który, no wiadomo, jaką ma trwałość.
Bardzo serdecznie pani Iwano dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo serdecznie również dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej przy innych okazjach.
Zasiane historie.
Jacek Ole, młyn zbożowy w Szybrzyszynie. Przybyliśmy tutaj z mąką. Nasze mąki, nasze produkty są przede wszystkim tylko z regionalnych, z zbóż, z roztoczańskich, od rolników i przede wszystkim bez żadnych dodatków, bez polepszaczy, ani żadnych witamin. Także to jest naturalna mąka nasza, którą używają piekarze i są zadowoleni. Nasz młyn jest z 900 roku, także dosyć zabytkowy. Był odnowiony w 90 roku, także na elektryczne wszystkie urządzenia. I żeby można było jak najlepszą jakość mąki uzyskać, dlatego są nowe urządzenia stosowane, nowe laboratorium, aczkolwiek w bardzo ładnym, zabytkowym młynie. Także jest bardzo warto również do zwiedzania. Zapraszamy do nas również do Szczebrzyszyna.
Zasiane historie.
Z chlebem związane było wiele zwyczajów, zarówno w cyklu dorocznym, jak i w cyklu życia człowieka. Właściwie możemy powiedzieć, że ten chleb był obecny we wszystkich ważnych momentach życia człowieka. I tutaj takim najważniejszym chlebem takim w ciągu roku był chyba opłatek, którym trzeba było się podzielić zarówno z domownikami, jak i ze zwierzętami. Boże Narodzenie to był taki magiczny czas, kiedy do stołu zasiadał pan i sługa, kiedy właśnie ten sam chleb w formie opłatka jedli ludzie i zwierzęta. Chociaż ten opłatek dla zwierząt to był opłatek kolorowy. O obecności chleba podczas Wigilii świadczył też król. To był taki snopek zboża, który stawiało się w kącie w czasach, kiedy jeszcze w chałupach nie były stosowane choinki, bo musimy pamiętać, że ten zwyczaj stawiania choinki upowszechnił się dopiero po II wojnie światowej, jeśli chodzi o chałupy chłopskie. Wcześniej gospodarz uroczyście do izby wnosił króla. W tym dniu ważną rolę pełniła też dzieża, ponieważ na dzieży jadano często wieczerzę wigilijną, pośnik, tak jak mówiło się na Lubelszczyźnie, albo do dzieży odkładało się po łyżce każdej z potrawy wigilijnych i nosiło to jako gościniec dla zwierząt. Chleb był też obecny w cyklu życia człowieka. Gdy narodziło się dziecko, kobietę, która pomagała przy rodzeniu, tak zwaną babkę, matka dziecka obdarzała często właśnie chlebem. Dziecku w powijak zawijało się też kromkę chleba, niosąc je do chrztu, bo wierzono, że dziecko takie nieochrzczone, które wyniesie się z domowego zacisza, jest narażone na różne niebezpieczeństwa w drodze do kościoła. Także ten chleb miał taką apotropeiczną, ochronną moc właśnie wtedy, kiedy był niesiony do kościoła i chronił dziecko. Analogicznie też w momencie, kiedy państwo młodzi wyjeżdżali do ślubu, też właśnie na drogę zabierali kromkę chleba. Oczywiście do dzisiaj znany jest zwyczaj witania państwa młodych chlebem i solą, ale mniej znanym zwyczajem weselnym, jeszcze dzisiaj często pamiętanym w niektórych miejscowościach, jest pieczenie korowaja. Korowaj, korowol, zwany też kołaczem, to jest takie najbardziej chyba nasycony symboliką chleb, który pieczony był według specjalnego rytuału przez korowajnice, takie kobiety, które właściwie sproszone sąsiadki specjalnie na uroczystość wesela. To był taki wypiek, który dzisiaj zastąpił tort weselny. Korowaj był również okrągły, robiony z różnego ciasta. W bogatszych domach robiło się go z mąki pszennej, w uboższych z żytniej albo zmieszanej. W uroczystym obrzędzie wnosiło się go na stół weselny i trzeba nim było obdzielić wszystkich weselników.
Zasiane historie.
Ciekawym doświadczeniem dla zwiedzających, ale też dla nas muzealników, są pokazy wypieku chleba, które odbywają się w naszym muzeum. Urządzenia ogniowe w większości naszych chat są czynne, ale taką specjalną chałupą jest chałupa z miejscowości Żuków w sektorze Wyżyna Lubelska, gdzie kilka razy w roku odbywa się wypiek chleba, wypiek podpłomyków. Specjalną okazją w tym roku były wizyty kół gospodyń wiejskich z Biłgorajskiego, które właśnie biorą udział w takich pokazach. My pokazujemy nie cały proces, ale część, także każda grupa trafia na inny moment, ale to jest ciekawe doświadczenie dla pań, ale również dla nas, muzealników, ponieważ wiele z nich pamięta tą czynność wyniesioną z domów rodzinnych, pamiętają babcie, mamy piekące chleb. Wiele z nich wróciło do tej czynności właśnie w okresie pandemii, także jest to możliwość i dla nas wymiany doświadczeń. I właśnie dowiadujemy się, bo nie we wszystkich domach tak samo rozczyniano mąkę, czy nawet nie w ten sam sposób układano drewno w piecu, bo nie zawsze te piece miały tą samą konstrukcję. Dowiadujemy się też o wielu takich zwyczajach i przesądach, które też trudno w to uwierzyć, ale są żywe. Związane z chlebem jest też wieniec dożynkowy, którymi panie się zajmują podczas tych zajęć i one właśnie tutaj mają okazję wypróbować robienie takiego wieńca.
Zasiane historie.
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Fajsławic.
Greczkowska Jolanta.
Zupę pokrzywową oferujemy, gorącą. Pierogi, będą racuchy jeszcze, będą się smażyć. Mamy ciasto, syropy miętowe, pokrzywowe, czosnek, bułeczki drożdżowe. To nasza tradycja, my mamy większość przepisów od naszych babci, a babcie jeszcze tam od swoich. I to jest naprawdę smaczne, to chyba zdrowe i smaczne, tak powiem.
Że nasz teren słynie z ziół. Właśnie, wszelkiego rodzaju. Także jeszcze robimy syropy miętowe, pokrzywowe.
A mamy
specjalistkę w pieczeniu chleba, proszę.
Ja mam przepis na taki szybki chlebek, bardzo zdrowy, z siemieniem, z otrębami, z ziarnami dyni, słonecznika. To jest chleb po prostu na drożdżach i to się szybciutko robi. Podgrzewa się mleko, drożdże, wszystkie produkty się daje, miesza się razem kilka minut, później on wyrasta i no, flaszeczki robimy i pieczemy. Bardzo jest smaczny, jeszcze z masełkiem czosnkowym, to już bardzo smaczny jest. Trzeba z nami spotkać, trzeba z nami zrobić, trzeba z nami posmakować. Także zapraszamy.
Dzień dobry, witamy w Muzeum Wsi Lubelskiej na Święcie Chleba. Co tutaj panią przyciągnęło? Jak pani do nas trafiła?
Ja jestem już drugi raz na tych obchodach i poprzednim razem bardzo nam się podobało, dzieci były zadowolone, plus można ze smakami różnymi się zapoznać. Warsztaty, dzieci mogą uczestniczyć, no i dorośli.
Zasiane historie.
Przy tej linii serca i tak trzeba oddalać, oddalać. Tak czy lepiej trzymać, czy całoręką?
Ja jestem leworęczna i ja w ogóle każdy nie, się patrzy, że mi jest,
nie
lepiej czy mi całoręką. Tak. Nie wiem, tak mi jest lepiej. Tak.
Czy ja mogę państwu przeszkodzić na momencik? Co tu powstanie na tej desce? Co to za deska?
Sosnowa. Marek Romanowski. To nie jest deska akurat do rzeźbienia, bo deska do rzeźbienia to jest lipowa lub z liściastego drzewa. To jest sosnowa, to jest trudniej zrobić, bo słój się po prostu kruszy.
Sosna... O, to ja już na takim trudnym materiale się uczę.
Tak, to jest trudny materiał, trzeba go bardzo ostrożnie po prostu brać dłutem, żeby się nie... No, to może się wyłupać, bo jest słój taki wzdłuż ułożony i no, nie jest to drzewo akurat do rzeźbienia. Powinno być lipowe.
Nie jest to łatwe.
Tak, trzeba go poznać, wyczuć to drzewo, żeby coś z tego zrobić.
Skoro jarmark w Lublinie, to nie może zabraknąć Lubartowski 77 i pana Roberta Niedziałka. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. To jest takie piękne miejsce, gdzie możemy pokazać talenty lubelskich właśnie profesjonalistów w różnych dziedzinach.
Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o chlebie, no ale chleb powstaje i z mąki, i z wody, i z soli, i z zakwasu, czyli tajemnicy, którą gospodynie przez wieki utrzymywały. Ciasto już wyrobione trafia do koszyka, a widzę, że warsztaty plecionkarskie dzisiaj cieszą się tutaj ogromnym powodzeniem.
Pan Marian Pasek, nasz pasjonat. No właśnie, żeby powstało chleb, musi być zboże. Zboże to są kłosy i ziarna, ale też jest słoma. I ze słomy różnej, i ze słomy żytniej, i ze słomy pszenicy, ze zbóż i z gryki powstają właśnie takie różne koszyki. Tak jak widać, też stawiamy na warsztaty, że dzieci wyplatają razem z panem Marianem. No i szukamy młodych, nowych talentów, które się będą chciały w tej dziedzinie rozwijać i pasjonować.
To, co kiedyś obowiązywało i na wsi, i w mieście, to że się nic nie mogło marnować. I to takie strzeżenie Bożych darów i talentów, to jest coś, czym się Lubartowska 77 zajmuje, wasze stowarzyszenie.
Tak, to jeszcze było tak, że pasję przekazywał tata synowi, dziadek wnukowi i to się tu dzieje. Proszę zobaczyć, ile wnuków adoptował w tej chwili Marian. Ma potężną gromadę wnuków tutaj i zwykle na Lubartowskiej też go otacza gromadka dzieciaków, które uczą się jak wyplatać, uczą się cierpliwości, koordynacji, ale też starzeją się starsze osoby, które przypominają sobie, że kiedyś coś takiego robiły. Teraz dla nich jest naturalna taka jakby zabawa, pasja, rehabilitacja też, żeby palce były sprytne i żeby się rozwijać.
Problem teraz też polega na tym, że dzieci mają wyrobione tylko kciuki od pracy przy telefonie i generalnie jest problem z umiejętnościami manualnymi, a kiedyś wszystkie ręce w dawnym gospodarstwie szły na pokład, bo każdy był potrzebny.
Tak, tak. Ja zauważam właśnie potężną różnicę u dzieci, które są bardziej tak praktycznie rozwinięte i u dzieci, które są bardziej, nie wiem, może humanistycznie rozwinięte, tak bym to nazwał, bo nawet tak jak tutaj wyplatają, tam dalej wbijają gwoździe, dajemy młotek i gwoździe i patrzymy, jaka jest sprawność dziecka. Widać czasami bardzo dużą różnicę, gdzie rodzice pracują z dzieckiem manualnie, a gdzie ten obszar na razie został tak jakby jeszcze niewykorzystany i życzymy wszystkim, żeby rozwijali te umiejętności. Propagujemy to najlepszy prezent w tej chwili, jaki można dziecku sprawić, to jest pniak, młotek i paczka gwoździ i czas dla niego, żeby razem wspólnie wbijać gwoździe. Spróbujcie, zobaczcie proste wbijanie gwoździ, jaka to jest taka terapia, zabawa, relacje, wyścig, emocje. No, tam grupa ludzi, kilkadziesiąt osób stoi i pasjonuje się, kto pierwszy wbije gwoździe.
No tak, okazuje się, że łatwiej często jest o pienik i o gwoździe, ale o ten czas rodziców bywa czasami najtrudniej.
No tak, bo w tej chwili chyba relacje są najważniejsze, zawsze były najważniejsze, ale teraz tym bardziej je doceniamy. Patrząc na ilość osób, które tutaj chodzą, teraz patrzę na ojca, idzie z dzieckiem za rękę, następny prowadzi wózek, są uśmiechnięci, odpoczywają, cieszą się słońcem, przyrodą.
Tak, czekamy na Państwa, bo ta przestrzeń otwarta rzeczywiście daje wytchnienie, ale także pewną refleksję. A refleksja też jest bardzo, bardzo ważna.
Jeśli mogę a propos refleksji, podpowiem tak. Jeżeli ktoś się zajmuje edukacją domową, czyli samodzielnie szkoli swoje dzieci w domu, bo jest taki moduł, taki trend w tej chwili, to jest bardzo dobre miejsce, żeby tutaj realizować edukację domową z dzieckiem właśnie w Muzeum Sił Lubelskiej, a resztę to pewnie już na stronach muzeum scenariusze, oferty różnych zajęć będzie można dostrzec. Wszystkiego dobrego.
Zasiane historie.
Święto chleba już za nami. Za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu opowiemy Państwu o otwartej właśnie kolejnej zagrodzie z brzezin. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bogna Bender-Motyka.